W Wińsko-Nińskim Leci Filmowym swój film pokazuje, no pokazał już dwa razy, wróbel Tomasz Gąsowski. Ta opowieść to jest opowieść o zwykłym człowieku. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków. On owszem przeżywa ciekawe zwroty akcji, ale to jest taki nasz sąsiad obok. Z jakiejś małej miejscowości, ktoś, kto sobie poukładał życie na swoich warunkach i nie chce, nie może, a bardziej mężu, nie chce, żeby ktokolwiek mu coś tam psuł. Już się pogodził, że jest takim zwykłym, przepraszam, że tak powiem, listonoszem, który robi swoje i ma kilka swoich pasji. I tyle. Skąd się ten bohater panu wziął?
To jest trochę tak, że chyba mnie tacy zwykli ludzie najbardziej interesują, bo ja mam wrażenie, że pomiędzy zwykłymi ludźmi dzieją się czasami niezwykłe rzeczy. I im ktoś jest bardziej napompowany, tym potem się okazuje, że jakoś tego ciekawego jest mniej, a z tymi ludźmi, albo w ogóle, a z tymi ludźmi, którzy wydają się właśnie jacyś tacy mniej efekciarscy na początku, potem się wydobywają jakieś bardzo ciekawe pokłady czegoś, co mnie interesuje. Natomiast mój bohater to jest człowiek, który, jak się potem okazuje w trakcie filmu, był dosyć mocno doświadczony w dzieciństwie i po prostu sobie poradził, zaklepał, przyklepał różne rany i poradził sobie tak, jak umiał. Najprościej mu było być takim człowiekiem trochę samotnym, nie nawiązującym relacji, no ale okazuje się, że kiedy pojawiają się jakieś bliskości, to te rany jakoś gdzieś, te stare rzeczy odżywają. On się musi z tym zmierzyć, tak? Czy lepsza jest taka uładzona samotność z pełną kontrolą, czy lepsze jest takie życie, gdzie trochę nie spodziewamy się pewnych, tak jak w relacjach, tak? Nie spodziewamy się, już nie mamy pełnej kontroli, bo musimy z drugim człowiekiem jakoś obcować, być.
I ryzykować,
no bo wtedy już zaczynają się jakieś uczucia, zaczynają się jakieś zwroty, zaczynają się jakieś nieoczekiwane sprawy, bo przecież nie każdego da się skontrolować.
Ale to jest właśnie, ja celowo ty mówisz, to jest dla mnie taki hołd dla zwykłego człowieka, bo nam się, tak jak właśnie, jak powiedział pan wcześniej, nam się trochę wydaje, że to z tych pierwszych stron gazet jest najważniejsze, a nasze jest takie nudne. Przyjrzyjmy się, ono nie jest nudne, ono jest właśnie ciekawe, fascynujące, tylko zechciejmy je szanować, o tak bym trochę powiedziała. Wiem, że trochę górnolotnych zdań tutaj używam. Też nie chciałabym za bardzo spoilerować, jak to się dzisiaj modnie mówi. Nie chcę opowiadać, jest dużo takich ciekawych zwrotów akcji, no bo jak dzisiaj Jacek Boruciński powiedział przed spotkaniem, to jest może komedia, ale to jest może bardziej komediodramat, że to nie do końca, to my się nie uśmiechamy, czasami się zaśmiejemy głośno, ale nie pękamy ze śmiechu, to nie o to chodzi tutaj, absolutnie.
Ale życie jest komediodramatem, bo rzeczy komiczne zderzają się z czasami tragicznymi albo z jakimiś takimi poważnymi i wtedy jakby w naturalny sposób zaczynamy mieć komediodramat, no bo jak nazwać sytuację, kiedyś na pogrzebie mojej dalekiej cioci nagle zaczęły na głowę spadać kasztany i ludzie zaczynali się odwracać, bo myśleli, że ktoś na tego, co stoi z tyłu, że ktoś w głowę rzucił mu kasztanem, tak, no to kto by to wymyślił, tak, no i to jest na tej zasadzie, tak, i to się zdarza, no więc ja takie rzeczy bardzo lubię podpatrywać, bo one mi od razu zostają w głowie, jak widzę jakieś takie naturalne, tragikomiczne sytuacje i gdzieś tam jestem cały czas na to bardzo uwrażliwiony, więc i to bardzo lubię. I w kinie, i w życiu, i w ogóle, i w moim filmie rzeczywiście jest dużo takich zderzeń tego typu.
Też właśnie nie chcąc opowiadać o samej treści, bo ten film wchodzi pod koniec sierpnia do kin, więc chciałabym, żeby Państwu po prostu krótki tytuł wróbel, żeby Państwo zapamiętali, jak chcecie spędzić 1,5 godziny, tak nawet troszeczkę więcej w kinie, dobrym kinie polskim, to proszę bardzo, koniecznie trzeba iść. Zabieramy rodzinę, bo to też taki film rodzinny, choć to nie kino familijne, ale można sobie przyjść z przyjacielem, można iść z żoną, nie wiem, mężem, można iść rodzinnie, żeby ten czas dobrze spędzić i zobaczyć, że właśnie sami macie przy sobie coś ciepłego, coś cennego, bo tam jest też pochwała rodziny, takiej wspólnoty pod koniec, bo ona mówi, być może lepiej mieć zagubionego dziadka, niż nie mieć nic. Ale o tym zostawmy, tak jak powiedziałam treść, bo...
Tak, ale jest coś takiego, że ten film nie przesądza. Jeżeli ktoś chce być sam, absolutnie to nie jest powiedziane. Ten film nie ma takiej tezy, tak? Natomiast ja mam swoje zdanie na ten temat. Natomiast uważam, że jest bardzo dużo osób, które wybierają samotność w tej chwili i mają do tego pełne prawo i to jest też jakby o tym, że nie zależy mi na tym, że to musi być jakaś założona rodzina, tak? Natomiast jednak wydaje mi się, że fajnie jest kogoś mieć bliskiego, tak?
Czyli ja bym powiedziała może wspólnota. Wspólnota bliższa, ta wspólnota jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Dużo moglibyśmy tutaj tych elementów, a też, no, tak jak mówię...
To chodzi chyba o to, że człowiek samotny jest taki kompletnie samotny, nie nawiązujący żadnych relacji, jest w jakimś stopniu, trochę mi się wydaje, niekompletny, tak? Ale...
A ja sobie myślę, że jeszcze jest bezbronny na dodatek, bo bardzo łatwo go zaatakować, nie wiedząc za wiele o nim, no bo skoro jest samotne, to mamy stereotypy na ten temat.
Tak, więc to nie jest jakaś pochwała rodziny, bo rodzina jest to jakby pewnym środkiem do pokazania, ale to może być przyjaciel, to może być jakaś przyjaźń, to może być, nie wiem, to, że się komuś pomaga, tak, na przykład, że z kimś nawiązuje jakąś relację. Te relacje mogą być bliższe, dalsze, ale jednak fajnie, jak człowiek wśród ludzi jest z ludźmi, tak, i tak mi się wydaje, ale to być może to jest tylko moje zdanie.
Ja myślę, że sobie Państwo sami wyciągną wnioski, bo to myślę, że zależy od tego, w jakim jesteśmy sami. Z własnym życiem to jak przyjdziemy, to albo zobaczymy jedno, albo drugie, gdzie jest nam bliżej, prawda? Bo to też tak trochę o to chodzi, ta otwartość jest tutaj duża.
W ogóle jest coś takiego, że ja nie za bardzo lubię narzucać swoje zdanie i nie za bardzo lubię narzucać swoją wolę i ten film też ma coś takiego, że też humor w tym filmie jest tak zwany niewymuszony, tak? Jeżeli to nie jest tak, że ja teraz wszyscy tam grają komediowo i zmuszają widza do śmiechu. Jeżeli ktoś, jedni się roześmieją, drudzy się nie roześmieją, trzeci oglądają ten film na uśmiechu po prostu, tak, na takim delikatnym, ale zależało mi na tym, żeby ten film był, nie był przygnębiający, żeby nie był taki jakiś dołujący. Takie dołujące rzeczy jest dosyć prosto robić, można szybciej taki film zrobić. Ja robiłem ten film długo, właśnie dlatego, że chciałem, żeby ten film był dokładnie taki, jaki jest.
Jest świetny, to tutaj myślę, że ta rozmowa dała panu też dużo do myślenia. Oni widzowie powiedzieli dość jednoznacznie, jak im się ten film podoba. To jest taka też rola na Jacka Brusińskiego. Ja przepraszam, ale tych, którzy nie kojarzą, że Jacek Brusiński to jest z grupy Mumia, to tak, właśnie to ten najdrobniejszy z nich to jest ten drugi, mniejszy.
Ten czarny.
Tak, ten czarny to Jacek Brusiński, chociaż myślę, że go z filmów też możemy znać, bo on jednak może nawet bardziej niż pozostała dwójka w kinie częściej lubi występować, ale chciałabym się zapytać, bo to jest idealnie dla niego skrojona rola. Nie pod aktora komediowego, to jest pod Jacka skrojona dobrze. On tutaj jest...
Ja Jacka długo znam i obserwowałem. Jacek jest dosyć człowiekiem skupionym, jest człowiekiem bardzo uważnym, słuchającym. Jak się z nim rozmawia, to widać, jak on uważnie słucha, ważącym słowa. Ma w sobie coś takiego ujmującego w tej swojej sylwetce, w postaci. Coś, co ja bym porównał, znaczy najbliżej jakoś tak, jak mi tego, to Charlie Chaplin był taką postacią. On się nie śmiał, tak? On był zawsze poważny i nawet jego śmieszne rzeczy, które były gdzieś w Charlie Chaplinie, jak odchodził gdzieś w dal, był jakiś taki los człowieka, tak? I ja w Jacku widzę coś podobnego, taki los człowieka. I to mnie ciekawiło, że Jacek stojąc i patrząc, paląc papierosa, czy patrząc sobie gdzieś w dal, ja wiem, że on o czymś myśli, tak? Ja wiem, że to jest człowiek, który coś przeżywa, który o czymś myśli, który coś waży i tacy ludzie mnie interesują, a nie tacy, których się odbijamy, tak? No.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, no, ponieważ Jacek jednak występował w kilku filmach i za każdym razem korzystało się z jego tej komediowej części, tego co wiemy właśnie z Mumio, że on potrafi palcem kiwnąć i my siedzimy. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma Jacka z Mumio.
Lubi kakao, jest taka scena, gdzie rzeczywiście z dziadkiem próbuje się dogadać. Jest coś takiego, takie wyczekanie, takie mumiowe, takie przeciągnięte. Ale generalnie, no to zasada... Tak, generalnie zasada była taka, żeśmy się z Jackiem co do tego absolutnie zgadzali, że Jacek ma być, a nie grać, tak? Więc to... I zresztą wszyscy aktorzy mieli takie zadania. Ja już robiłem casting, to wysyłałem wszystkim osobom przed castingiem, bo aktorzy często są zdezorientowani, przychodzą na casting, nie wiedzą, co chce od nich reżyser, nie wiedzą, co to będzie za historia i mają w głowie po prostu milion pomysłów i chcą epatować, potem zabłysnąć. Więc ja od razu, jak pisałem mail do kogoś wybranego na casting, pisałem, pokazuję mój film Baraż, ja lubię taki sposób opowiadania, mi zależy na czymś takim, na naturalnym, jeżeli chcesz mi wysłać self-tape, to nie recytuj mi jakiegoś wiersza, czy nie graj mi Hamleta, tylko mi opowiedz o sobie po prostu, tak jakbyś opowiadał cioci, tak, na imieninach. I to mnie bardziej interesowało, a najchętniej to korzystałem z tego, żeby zobaczyć wywiad z takim aktorem, jak on naprawdę rozmawia sobie, tak.
Co Stroiński też w castingu wziął udział?
Nie, no Stroiński nie wziął udziału w castingu. Krzysztof Stroiński był jakby no... ukochany aktor mojej mamy, ja go pamiętam z daleko od szosy, jak zagrał Leszka Góreckiego, jego pierwszą rolę, wybitną zresztą, i zawsze miałem go w sercu jako takiego aktora, który jest gwiazdą, ale który jest w jakimś stopniu bardzo taką gwiazdą subtelną, tak? To nie był nigdy celebryta, to nigdy nie był ktoś, kto był z pierwszych stron gazet, natomiast zawsze wiadomo, bo to jest świetny aktor. Jego delikatność była dla mnie bardzo ważna, bo chciałem, żeby do tego delikatnego Remka był delikatny dziadek, tak? Żeby to nie był jakiś dziadek teraz kompletnie inny niż tego, tylko żeby to było widać, że to są ludzie delikatni i tacy takiej kruchej konstrukcji. W związku z tym oni pasowali do siebie jakby już idealnie, tak. No i właśnie i to było też bardzo ważne, że na pierwszym spotkaniu z Krzysztofem Stroińskim on już od razu powiedział, że on uważa, że on by tą rolę wziął, ale właśnie powinien mało grać, więc mi od razu spadł kamień z serca, no bo inaczej groziło mi debiutantowi rozmowa pod tytułem zapraszam pana do projektu wybitnego aktora i bardzo chcę, żeby pan nic nie grał, tak? Więc to mogło, nie, dla niektórych aktorów mogło być to obraźliwe, krótko mówiąc. No ale Krzysztof inaczej do tego podchodzi i chwała mu za to i chwała dla tego filmu, no bo moim zadaniem było, żeby wszystkie piony rozumiały, co ja chcę opowiedzieć, tak? Bo wystarczy, że nie wiem, operator inaczej myśli, wystarczy, że część aktorów nie będzie rozumiała, wystarczy, że scenografia nie będzie rozumiała, że musi zrobić absolutnie prawdziwość jakąś taką, tak? Od początku do końca, żeby to było z jednej strony estetyczne dla filmu, ale żeby było absolutnie prawdziwe i żeby z tego nie była sztuczność, bo co by nam dało, gdybyśmy mieli takich aktorów, jak ja miałem, którzy grają naturalnie, jakby ten cały świat zbudowany był nieprawdziwy, tak? No, albo odwrotnie. Byłby prawdziwy świat, ale aktorzy by grali teatralnie, no to bez sensu, no po prostu...
Ale ma pan świetną aktorkę główną. Naprawdę. I to jest piękne, bo dziewczyna jest bardzo ładna. Może nie jest z okładki, w sensie, że nie jest jakaś...
Nie
jest typem modelki, ale piękną dziewczyną jest. To ona, po prostu my ją pokochujemy... No może nie od razu, bo jest sąsiadką, która ma głośnego faceta bardzo, ale za chwilę...
Troszkę natarczywa jest, tak? Troszkę w stosunku do naszego bohatera, który jest wycofany, ona jest trochę za bardzo hop do przodu, ale no to też właśnie miało być tak, że to zderzenie musi być, tak? Musi być między nimi jakiś zgrzyt, żeby to w ogóle wszystko miało ręce i nogi, żeby to działało w filmie. Tak, no Julka Chętnicka jest fenomenalna zupełnie i tak jak już na próbach nas zaskakiwała i jak się ta rola budowała, bo myśmy ją budowali no dobre 3 miesiące, żeśmy się chyba z 10 razy spotykali, żeby tą rolę zbudować w najdrobniejszych szczegółach i ona to fantastycznie wszystko budowała, a na planie dodała jeszcze doszła jakaś taka ta lekka adrenalina i ta adrenalina jej nie przeszkodziła, tylko jej dodała napędu. I to było bardzo, bardzo, bardzo dobre, bardzo taki moment takiej ulgi, bo nagle nie wiadomo jak z takimi aktorami młodymi, co to się zdarzy czasami. Natomiast Julka na ten moment mobilizacji na planie zareagowała fenomenalnie i byliśmy wszyscy zachwyceni już na planie. Także na planie już czuć było, że mamy perełkę taką. Tak, że mamy taką perełkę, a to było bardzo ważne, bo ta dziewczyna w filmie musiała być właśnie z krwi i kości, prawdziwa, urocza, ale nie banalna, prosta, ale nie prostacka i szczerze mówiąc, niedużo jest aktorek, które takie wymogi spełniają.
Późno pan został reżyserem, ale przedtem pan pisał muzykę do filmów. No i ta muzyka tutaj też, myślę, dobrze, że pan nikomu nie oddał tego.
Ja zawsze byłem kompozytorem muzyki filmowej, tak? Więc dla mnie, jak robiłem muzykę do filmów Andrzeja Kimowskiego, do Sztuczki, Zmrusz Oczy, Imagine, no takie najważniejsze moje muzyki, to zawsze to było tak, że film był najważniejszy. To znaczy ja robiłem muzykę, ale mi zawsze film interesował najbardziej. Ja cały czas patrzyłem, jak działa. I to było czasami nawet zabawne, bo z różnymi realizatorami dźwięku coś potem miksowałem, robiłem. Mówi, słuchaj, no to tutaj ty zawsze jesteś inaczej niż inni kompozytorzy. Ja mówię, bo ich interesuje, jak muzyka będzie brzmiała na płycie na przykład, tak? Mówi, takie zdania słyszałem. A ja mówię, a mnie najbardziej interesuje, co muzyka zrobi z filmem. No i to i dlatego łatwiej było mi napisać samemu, chociaż nie było to proste, niż teraz spróbować się męczyć kogoś i być samemu męczonym przez jakiegoś kolegę, z którym, nie wiem, byśmy się pokłócili, nie daj Boże, albo spieli, albo coś. No to jest bardzo trudne, no bo to jest, język muzyczny jest taki enigmatyczny. Ciężko jest słowami czasami wytłumaczyć, o co chodzi. Trzeba coś czuć. No, było prościej, żebym ja sam napisał, chociaż to tak mówię, nie było to proste. Natomiast, no tak, no ja bardzo długo dojrzewałem do bycia reżyserem, ale ja też współpracowałem z Andrzejem Jakimowskim. Byłem drugim reżyserem w jego filmie pewnego razu w listopadzie, byłem reżyserem castingu. Bardzo pomagałem przy castingu, przy Zmruszoczy, przy sztuczkach.
I roboty robiłem.
Jakieś tak, znaczy ja byłem taką osobą, która czasami coś tam jak widziała, to coś się odzywała, Andrzej z tego korzystał albo nie, tak? Ale byłem współproducentem Zmruszoczy i na planie Zmruszoczy spędziłem cały plan filmowy, uczestniczyłem w całym planie Zmruszoczy, w całym planie sztuczek, więc to była moja szkoła filmowa tak naprawdę, bo ja widziałem, jak się filmy robi. Więc tylko, że wcześniej po prostu nie miałem śmiałości. Wydawało mi się, że to jest za trudne, że to nie dla mnie. A potem jakoś z wiekiem nagle się coś otworzyło.
No to fantastycznie, bo w gruncie rzeczy, no jeżeli nie teraz, to kiedy, nie? Tak naprawdę. Przyjeżdża pan do Ińska ze swoim ukochanym filmem, bo to przecież ostatnia ciężka praca. On będzie miał premierę, takie spełnione marzenie. I jak się pan tu czuje?
Nie, no w Ińsku się chyba czuję tak, jak się wszyscy czują w Ińsku, na takim festiwalu, który jest taki rodzinny, taki uroczy, taki kameralny, bez szpanu, bez nadęcia, ze świetnymi filmami i z kapitalną publicznością. No dzisiaj mieliśmy dwa pokazy. Na jednym była prawie pełna sala o godzinie 11, na drugim...
Nie prawie pełna, tylko tak? Pełna, bo ja tak? Byłam na 11.
Tak? No to pełna. Na drugim pokazie była też pełna sala, no i to świadczy o tym, że ludzie tutaj chcą oglądać filmy, a na naszym spotkaniu z nami po filmie było chyba pełna sala plus jeszcze paręnaście osób albo parę dziesiąt stojących, więc no fantastycznie, no świetne pytania, jakieś dostaliśmy masę jakiejś pozytywnej energii i jakichś takich opinii, które nas uskrzydlają i taką dają wiarę, że takie filmy warto robić. Publiczność czeka na takie filmy i mam nadzieję, że to się przełoży na większą odwagę i śmiałość innych producentów, a nie tylko mojego Roberta Kijaka z Next Filmu, który zaufał i uwierzył w taki film, tylko że producenci i dystrybutorzy będą takie filmy robić i pokazywać ludziom, bo ja widzę, że jest ogromne zapotrzebowanie na takie filmy, tak.
No to teraz co, do Gdyni, nie?
No tak, no jedziemy do Gdyni, ale to bardzo kolejna radość, że się spotkamy z widzami, tak? Bo to jest tak naprawdę napędzające. Bardzo było to dla nas miłe, że dostaliśmy się do konkursu głównego w Gdyni. Dla mnie była to pewna ulga, bo szczerze mówiąc, wszystkie filmy, do których pisałem muzykę, były zawsze w konkursie głównym w Gdyni, więc byłoby tak mi trochę przykro, gdyby się okazało, że jak ja już zrobiłem, to tam się nie dostałem, więc tak się jakoś właśnie złożyło, że tą informację o tym, że dostaliśmy się do Gdyni, przyjąłem bardziej niż gdybym się dostał, nie wiem, do jakiegoś festiwalu światowego, szczerze mówiąc, ale tak, taka to nasza Gdynia jest, nie? Że ona ma taką jakąś wagę i w Polsce i to, ta Gdynia robi na nas wszystkich wrażenie. Bardzo dobrze, no, tak musi być.
No, tak musi być. To w takim razie wszystkiego dobrego. Jak Państwo zobaczą Wróbelka na plakatach, to koniecznie trzeba iść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.